I wracamy do Księgi Samuela. Jak mamy Biblię, to otwórzmy 20 rozdział. Czyli ten urywek, który czytaliśmy dzisiaj. Nie będziemy go czytali raz jeszcze, tylko początek. 20 rozdział pierwszej księgi Samuela. Dawid zaś biegł z osiedla prorockiego w Ramie i przybywszy do Jonatana, rzekł do niego: cóż uczyniłem? Jaka jest moja wina i mój grzech wobec twojego ojca, że nastaje na moje życie? A on mu odpowiedział: bynajmniej nie zginiesz. Wiedz o tym, że mój ojciec nie podejmuje niczego, czy to wielkie, czy małe, nie wyjawiszy mi tego. Czemuż miałby mój ojciec kryć się z tym przede mną? Tak nie jest. No a to odpowiedział jeszcze Dawid tymi słowy: wie dobrze twój ojciec, żeśmy życzliwy. Pomyśli więc, niech nie wie o tym Jonatan, aby się nie martwił, ale jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną, a między śmiercią. Ojcze w niebie, jesteśmy wdzięczni, że mamy Twoje słowo, że mamy Biblię, że potrafimy ją przeczytać. Jesteśmy wdzięczni za Twoje pouczenie. To wszystko, Panie, jest Twoim darem, ale potrzebujemy też daru Twojej łaski, mocy Twojego Ducha, abyśmy potrafili zrozumieć Twoje słowo, abyśmy Boże sprawy rozsądzali w duchowy sposób. I wspomóż nas, Panie, dzisiaj duchem Twojej mądrości, zrozumienia i prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiejszy tekst to jest, można powiedzieć, punkt przejściowy, punkt przełomowy w Księdze Samuela. W zasadzie ostatni raz tutaj widzimy Jonatana. Następnym razem, kiedy Jonatan pojawi, on się jeszcze pojawi w Księdze Samuela tak naprawdę, ale pojawi się w momencie tak naprawdę swojej śmierci. Czyli Jonatan znika w tym momencie z naszej narracji, przynajmniej jako ta główna postać. I ta główna postać odchodzi w chwale. I to jest ciekawe, nie? Że jednym z najszlachetniejszych synów w Biblii nie jest syn Samuela, Dawida, nie wiem, Abrahama, chociaż też, ale przede wszystkim syn Saula. I ta historia to także ważny punkt zwrotny nie tylko w życiu Jonatana, ale w życiu Dawida. Dawid od tego momentu spędzi lata na wygnaniu, dosłownie zabiegając o swoje życie. Także Bóg przynosi Jonatanowi, Bóg przynosi tutaj Dawidowi trudne wybory i zwróćcie uwagę, że te wybory, przed którymi stoją Dawid i Samuel, to nie jest jakaś kara, to nie jest jakieś przekleństwo, dowód tego, że Bóg się odwrócił od nich, to jest po prostu Boża droga. Tak wielokrotnie też mówiliśmy, że droga przez ciemne doliny na zielone pastwiska to jest też Boża droga. Widzieliśmy już, że Saul ogłasza Dawida swoim wrogiem. Mimo to składa przysięgę, że jako żyje Pan, nie zabije Dawida. Jonatan wierzy w szczerość, prawdziwość tych słów. Można powiedzieć, że Jonatan tak naprawdę on chce wierzyć w najlepszego ojca, chce wierzyć w dobrą wolę swojego ojca. I myślę, że też na tym polega miłość, że wierzę, że Twoje intencje, Ojcze, są dobre i szczere. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział właśnie o tym mówi, że miłość wszystkiemu wierzy. Ale w pewnym momencie miłość Jonatana, Jonatan uświadamia sobie, że Saul jest wrogi wobec niego i wobec jego przyjaciela, wobec Dawida. I Saul udowadnia to na każdym kroku. I odpowiedzią Jonatana i Dawida nie jest walka z Saulem. Odpowiedzią jest odsunięcie się, porzucenie go i oddanie sprawy w Boże ręce. Pamiętacie, Jakub też w pewnym momencie opuszcza Labana. Dawid opuszcza Labana, można powiedzieć, czyli Saula. To jest, można powiedzieć, ta sama historia. Dawid, czyli inny Jakub, opuszcza Saula, czyli innego Labana. Przychodzi moment, kiedy człowiek dochodzi do wniosku, że mimo najlepszych chęci, cierpliwości, nadziei, właściwe jest rozejście się. Jonatan rozmawia z Dawidem i zobowiązuje się, że będzie informował go o wszystkich złych zamiarach ojca. Dawid rozumie o wiele lepiej niż Jonatan, że jego ojciec, że Saul jest mu wrogi I Dawid chciał to tak naprawdę udowodnić Jonatanowi, że słuchaj, chyba jesteś zbyt naiwny. Twój ojciec jest mi wrogi, twój ojciec chce mnie zabić. I strategia wyglądała tak, że w trakcie Nowiu Księżyca odbywała się dwudniowa uczta w domu Saula. Dawid zwykle zasiadał z Saulem do uczty. Tymczasem umówił się z Jonatanem, że przez 2 dni będzie ukrywał się w polu, po to, żeby Jonatan zobaczył, jaka będzie reakcja Saula na nieobecność Dawida. Ten fakt, że miała to być dwudniowa uczta, też nie jest bez znaczenia. Czytamy potem, że Dawid opuścił dom Saula 3 dnia. W dzień, można powiedzieć, transformacji, dzień zmiany. 3 dzień w Nowym Testamencie to jest dzień zmartwychwstania Chrystusa. Dzień przejścia, dzień transformacji, dzień zmiany. I tu również mamy dzień zmiany, dzień transformacji, dzień, kiedy Dawid opuszcza dom Saula. I pierwszego dnia uczty Saul podejrzewał, że Dawid jest nieobecny z powodu jakiejś rytualnej nieczystości. Drugiego dnia uczty Dawida dalej znów nie ma i Jonatan informuje Saula, że Dawid poszedł na coroczne święto do Betlejem. To było kłamstwo, ale znów nie jest to kłamstwo, które w tym akurat kontekście jest potępione. Też wielokrotnie mówiliśmy o tym, że czasami mówienie nieprawdy wobec wroga jest strategią Bożego podstępu. Mówiliśmy już o Rahab, mówiliśmy o położnych w Egipcie, które ratowały niemowlęta hebrajskie i zyskiwały błogosławieństwo Boże. Czyli chodzi o to, że wrogowi nie należy się prawda. Nie mamy obowiązku informować, nie wiem, wroga, gdzie ukrywają się, nie wiem, Żydzi w czasie II wojny światowej, tak? Nie było to obowiązkiem tych, którzy ukrywali Żydów gdzieś pod podłogą w kuchni, żeby informować najeźdźce, gdzie się ukrywają. I tutaj tak naprawdę chodziło o to, żeby sprawdzić reakcję Saula na nieobecność Dawida. Jaka była reakcja Saula? 30 i 31 werset. Wybuchnął Saul gniewem na Jonatana i rzekł do niego: synu przewrotnej mowy i przekornej niewiasty, dobrze wiem, że się przyjaźnisz z synem Isajego ku swojej hańbie i hańbie łona twojej matki. Gdyż dopóki żyje syn Isajego na ziemi, nie ostoisz się ani ty, ani twoje królestwo. Poślij więc zaraz i dostaw mi go, gdyż zasłużył na śmierć. Zobaczcie, jak go przeklina. Synu przewrotnej mowy, przekornej niewiasty, dobrze wiem, że przyjaźnisz się z synem Isajego ku swojej hańbie i hańbie łona twojej matki. Czyli on przypisuje najpierw Dawidowi złe intencje, że nie ma go tutaj, bo ktoś knuje. Przypisuje mu niecne pobudki, że go nie ma, że pewnie chce przejąć królestwo, że gdzieś spiskuje. Zwraca się do Jonatana, że ty tak naprawdę też spiskujesz pewnie z nim. Jesteś winny temu, że on tutaj nie przyszedł. Cały czas, zobaczcie, Saul zachowuje się nawet tak, jak wcześniej napominał go Samuel za jego grzech i nieposłuszeństwo. Saul cały czas mówi: nie ja, ja jestem czysty, jestem bez skazy. Wtedy też mówił: to nie ja, to moi ludzie mnie namówili, żebym złożył ofiarę. To ty się, Samuelu, spóźniłeś. Inni są winni. Saul nigdy nie przyjął na siebie odpowiedzialności za swój grzech. I teraz też nie ma zamiaru tego czynić. Za głupotę oskarża Jonatana o głupotę, co jest kłamstwem, ale mówi, że winna jest twoja matka. Zobaczcie, jak nazywam matkę Jonatana. Synu przewrotnej, przekornej niewiasty. Dobrze wiem, że przyjaźnisz się z synem Isajego ku swej hańbie i hańbie łona twojej matki. Synu przekornej niewiasty. Nie? Od momentu upadku w ogrodzie Eden. Zrzucanie z siebie odpowiedzialności. Adam mówi: kobieta, którą stworzyłeś, namówiła mnie i jadła. Kobieta, ona jest winna. I ty, Panie Boże, bo ty ją stworzyłeś. Ewa zrzuca na szatana. Szatan mnie zwiódł. To nie ja, on mnie zwiódł. I tutaj jest to samo. Synu przekornej niewiasty. Zobaczcie, Jonatan cały czas cierpliwie to znosi. Można powiedzieć, że wybiera hańbę ze strony ojca teraz. Wyzwiska ojca. Poniżenie. Nawet zagrożenie śmiercią. Ale tym samym wybiera późniejszą, nieprzemijającą chwałę. I przed Tobą, przed nami są podobne wybory. Możemy wybrać to, co tymczasowe i dołączyć do współczesnych Saulów, żeby mieć święty spokój, lub to, co nieprzemijające. Możemy stanąć po stronie Saulów i mieć ich uznanie, pochlebstwa, udział w ich spiskach, knuciu, ale to będzie tymczasowe. Ale możemy stanąć po stronie Dawida i Jonatana, czyli tak naprawdę po stronie Bożej, i wybrać hańbę, oskarżenia, wygnanie, ale tak naprawdę drogę do chwały, która nie przemija. I zauważcie, że od tego momentu każdy zwykły czyn Dawida będzie odczytywany przez Saula wyłącznie w złym świetle. Będzie mu przypisywał złe motywacje, chęć przejęcia królestwa, chęć zdetronizowania go. Aha, poszedł do Betlejemu, mówisz, Jonatanie, złożyć tam ofiarę. Ha, czyli nie szanuje mnie. A więc co? Knuje, spiskuje. Jak Golum. Knuje, spiskuje, jest przeciwko nam. Pomyślcie, jak jest z nami. Czy łatwo wkładasz w czyjeś czyny złe motywacje? A, nie przyszedł. Na pewno ma mnie gdzieś. Na pewno knuje. Na pewno obgaduje mnie za moimi plecami. Na pewno mnie ignoruje. Pomyśl, jak myślisz o braciach i siostrach w kościele? Jak myślisz o swoich najbliższych? Tak jak Saul o Dawidzie? Zagraża mi. Jest w centrum zainteresowania innych. Ja jestem odsunięty teraz. Ma mnie gdzieś. Jeszcze raz, 1 Koryntian 13 rozdział mówi między innymi, że miłość nie myśli nic złego. Miłość myśli dobrze o innych. Myśl dobrze o innych. Jeżeli nie znasz powodów, jeżeli nie pytałeś, jeżeli nie rozmawiałeś, to przestań snuć domysły. Przestań źle myśleć o kimś, jeżeli nie znasz sytuacji. Tak, może ktoś jest chory, może ktoś ma naprawdę ciężki czas, może ktoś popadł w jakąś depresję, może komuś zmarł ktoś bliski. Nie wiesz. Dlatego nie wkładaj złych intencji, kiedy ktoś do ciebie nie zadzwonił o umówionej porze, nie przyszedł albo się spóźnił. Nie wiesz. Póki nie porozmawiasz, póki nie zapytasz. Zanim ocenisz, poznaj fakty. Nie bądź jak Saul. I tutaj Dawid chciał, żeby Saul poznał fakty, żeby sam sprawdził. A fakty były takie, że Saul wkładał Dawidowi złe intencje, chciał go zabić i był uniesiony nieopanowanym gniewem. I można powiedzieć, że ten test Dawida zadziałał. Saul objawił Jonatanowi swoje prawdziwe zamiary, co uzmysłowiło Jonatanowi, że jego ojciec, mimo przysięgi, wciąż chce zabić Dawida. Mówi, jako żyje Pan, Dawid nie zginie, nie mam zamiaru go zabić. Ale jako, że chce go zabić, to tak naprawdę oznajmia, no to już nie żyje Pan. Pan umarł. Jestem zwolniony z mojej przysięgi. Co ciekawe, zamiast Dawida atakuje, będzie go dalej ścigał na pustyni, ale zanim to nastąpi, czytamy, że zaatakował swojego syna i rzuca włócznią w stronę Jonatana, tak jak próbował wcześniej zabić Dawida. Jaki był powód? Jonatan odpowiedział Saulowi, swojemu ojcu, tymi słowy. Dlaczego ma być zabity? Co uczynił? Takie pytanie. I co robi Saul? Rzucił w niego włócznię, żeby go przebić. Poznał wtedy Jonatan, że postanowieniem jego ojca było zabić Dawida. Po prostu, można powiedzieć, oszalał z nienawiści. Jeden z komentatorów mówił, że ten 33 werset, który mówił tutaj o szale Saula, że tam są po prostu jakieś przekleństwa po hebrajsku, że Saul rzuca tam mięsem. Ale Jonatan cały czas kochał Dawida, cierpiał, można powiedzieć, to samo prześladowanie od swojego ojca. Jeżeli Saul nienawidził i prześladował mistrza, można powiedzieć językiem Nowego Testamentu, będzie prześladował i nienawidził także ucznia. To jest to, co Pan Jezus mówi. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Czyli nie traktuj tego personalnie, tak jak mówiliśmy tydzień temu. Zniewagi, oszczerstwo, oskarżenia, knucia przeciwko nam z powodu Ewangelii nie traktujmy personalnie. To Chrystus ma wrogów. Jeżeli stoisz po Jego stronie, będziesz doświadczał tego, czego doświadczał Twój mistrz. Nie traktuj tego personalnie. Nie chodzi o Ciebie. Chodzi o Chrystusa. I zobaczcie, jaka jest teraz tak, reakcja Jonatana z kolei na wrogość ojca. 34 werset. Wstał więc Jonatan od stołu w gniewie i nie jadł drugiego dnia ponowił posiłku, gdyż martwił się o Dawida oraz, że jego ojciec go, czyli Dawida, znieważył. Tu chodzi o znieważenie Dawida. Martwił się, że jego ojciec znieważył Dawida. Czyli z jednej strony był zagniewany i z drugiej strony myślał o Dawidzie, że został zhańbiony przez Saula. Zobaczcie, Saul jest zagniewany i Jonatan jest zagniewany. O gniewie Saula czytamy wcześniej, wybuchnął gniewem, 30 werset, i w szale zaczął zrzucać w uczniów w stronę Jonatana. Konsekwencją gniewu Jonatana była troska o dobre imię i honor Dawida. Zobaczcie, jaka różnica. Tu mamy dwa rodzaje gniewu. Różnica między nimi jest taka, że jeden gniew, czyli Saulowy, jest grzeszny, natomiast gniew Jonatana nie jest grzeszny. Oznacza to, że gniew nie zawsze jest grzechem. Tak samo uśmiercenie nie zawsze jest grzechem. Istnieje oczywiście grzeszne uśmiercenie, nazywamy je morderstwem, ale nie każde uśmiercenie jest morderstwem. Zwykle gniew jest grzechem, szczególnie w naszym wydaniu, ale czytamy na przykład o gniewie Bożym. Oczywiście Nowy Testament ostrzega nas, żebyśmy odłożyli gniew. Efezjan 4:31. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Gniew nie czyni sprawiedliwości u Boga, Jakub mówi w pierwszym rozdziale swojego listu. Ale mamy też werset, 26 werset 4 rozdziału listu do Efezjan. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Można się gniewać w sposób, który nie jest grzeszny. Gniew Saula, zaraz podam wam przykład. Gniew Saula jest grzeszny, gniewa się bez przyczyny i jego gniew jest destrukcyjny, niesie zgubne skutki. Grzeszny gniew jest przede wszystkim zaabsorbowany sobą. Saul myśli w kategoriach ja, moje imię, moje królestwo, moja chwała. Wstyd dla mnie, wstyd dla mojej rodziny. Natomiast Jonatan jest zagniewany i szuka chwały Dawida, bo Saul zawstydził Dawida. Czyli gniew Jonatana jest sprawiedliwy. Są takie momenty, kiedy wręcz powinniśmy być zagniewani na zło, nadużycia, okropieństwa i okrucieństwa w świecie. Gniew Jonatana jest sprawiedliwy, ponieważ ma na celu naprawę, a nie zniszczenie, odnowienie, a nie destrukcję. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Czyli to jest możliwe. Jonatan w przeciwieństwie do Saula jest zagniewany na sprawę Bożą, a nie ze względu na niego samego. Czyli Saul myśli o sobie i swojej chwale, Jonatan myśli o Dawidzie i jego chwale. W Ewangeliach mamy przykład gniewu Jezusa, przynajmniej dwa momenty. Na przykład był zagniewany na uczonych w piśmie, na faryzeuszy, był zagniewany na handlarzy w świątyni, ale to nie był grzeszny gniew, ponieważ jego motywacją była gorliwość o dom Ojca, a rezultatem gniewu Jezusa była oczyszczona świątynia. I to jest ta jedna z kluczowych różnic między gniewem, który jest grzeszny, a gniewem, który jest, można powiedzieć, święty. Sprawiedliwy gniew buduje. Diabelski gniew powoduje zniszczenie. gniew Saula to było po prostu emocjonalne uniesienie, które po prostu rozwalało wszystkich wokół, włącznie z jego synem, którego chciał przebić. I często to jest gniew w naszym wydaniu. Kiedy się gniewamy, to po prostu nie podchodź, bo wszystkich wokół rozwalimy naszym gniewem, naszym krzykiem czy złością. Nie taki był gniew Jonatana i nie taki był gniew Jezusa. Zobaczcie, że nawet jesteśmy zbawieni przez gniew Ojca, który został skierowany na Syna, kiedy wisiał na krzyżu. Czyli można powiedzieć, gniew Ojca przyniósł Ci dobro. Gniew Ojca ocalił Cię od wiecznej śmierci. Gdyby nie Boży gniew na krzyżu, zostałby on skierowany wobec nas. Także Jonatan w gniewie opuszcza pałac Saula, udaje się do Dawida na pole. Tutaj też mamy to słowo podkreślone, na pole. Czyli na polu też czytamy w Księdze Rodzaju, że Kain zabił Abla. Tutaj Jonatan jest, można powiedzieć, antykainem. Pomaga Ablowi, Dawidowi, uciec od prawdziwego Kaina, który czyha na jego życie, czyli od Saula. I Dawid jest ukryty, czeka na wiadomość od Jonatana. Ten, żeby nie wzbudzić podejrzeń, udaje, że ćwiczy strzelanie z łuku. Dawid w tym czasie jest w ukryciu i Jonatan przekazał mu umówiony znak przy pomocy strzały, informujący, że tak, Saul jest wrogi wobec ciebie, po czym odesłał swojego sługę, Pachole do miasta i Dawid wtedy wyszedł z ukrycia. I czytamy ich końcową rozmowę. To jest werset 40 i 40, do 42. Werset 40 do 42. I oddał Jonatan swój oręż pacholęciu, które miał z sobą i rzekł do niego, idź odnieś to do miasta. A gdy pachole odeszło, Dawid wstał, wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył 3 pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida, idź w pokoju. Cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między Tobą, między potomstwem moim i między potomstwem Twoim na wieki. Słuchajcie, w zasadzie Dawid, można powiedzieć, że on mógłby odejść od domu Saula już dużo wcześniej. Ta sytuacja z ucztą u Saula, gdzie Jonatan się udał, ta sytuacja ze strzałami na polu, ten umówiony znak, to można powiedzieć, w jakimś sensie to było niepotrzebne, bo Dawid już dobrze wiedział, jak Saul się zachowuje, jakie są jego intencje i Dawid mógł uciec już dużo wcześniej, nawet bez przybycia Jonatana. Ale można powiedzieć, że Dawid czekał, ponieważ szukał jeszcze potwierdzenia, szukał, można powiedzieć, rady. Szukał rady, potwierdzenia swojej decyzji u Jonatana. I Jonatan pomaga mu dokonać wyboru. Dla nas lekcja jest taka, że trudne wybory w naszym życiu potrzebują przyjaciół, takich jak Jonatan. Biblia wiele razy ukazuje błogosławieństwo przyjaźni, błogosławieństwo pobożnych przyjaciół i doradców w trudnych dla nas decyzjach. Nie uważaj się za najmądrzejszego. Kiedy szukasz porady, nie oznacza to, że jesteś głupcem, że jesteś kimś niedojrzałym, ale wręcz przeciwnie, mądrość szuka porady innych. Księga Przysłów, kilka wersetów. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Przysłów 27:9. Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze. Słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze. Księga Przysłów wskazuje też na błogosławieństwo wielu doradców. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Czyli Dawid był mądry, ale był na tyle też pokorny, że po prostu szukał rady. Nie twierdził, ha, ja wiem lepiej, ja wiem, jakie są intencje Saula wobec mnie i tak naprawdę, Jonatanie, guzik mnie obchodzi, co powiesz, bo ja wiem swoje. Także Jonatan rozmawia z Dawidem, ta rozmowa kończy się ich rozstaniem i ucieczką Dawida. Czyli mamy, można powiedzieć, eksodus. Mamy eksodus Dawida, mamy opis jego ucieczki z domu wrogiego króla. Saul jest faraonem, który czyha na życie Dawida. I zanim wrócił z powrotem, zanim powrócił już jako król, zanim wszedł, można powiedzieć, do swojej ziemi i zaczął panowanie, musiał doświadczyć pustyni. W Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb pustynia jest miejscem próby dla Izraela, ale też jest miejscem śmierci. Pamiętacie, Izrael opuścił Egipt i tak naprawdę Izrael umarł na pustyni i do ziemi obiecanej wszedł nowy Izrael. Wyszło pokolenie, które już nie pamiętało Egiptu. I te analogie w życiu Izraela i Dawida widzimy w kilku rzeczach. Po pierwsze, Izrael jest prześladowany przez Faraona, Dawid jest prześladowany przez Saula. Bóg zaopatruje Izrael na pustyni, zsyłając mannę. Tutaj będziemy dalej czytali o tym, że Bóg poprzez kapłana zaopatruje Dawida manną, czy chlebem pokładnym. Izrael doświadcza na pustyni sprzeciwu od Edomitów. Dawid na pustyni doświadcza sprzeciwu Doega, Edomity. Amonici i Moabici nie dają chleba ani wody Izraelowi, kiedy ten błąka się po pustyni. Tutaj czytamy, że Nabal nie daje chleba i wody Dawidowi, kiedy ten błąka się po pustyni. Czyli Dawid jest, można powiedzieć, nowym Izraelem, który opuszcza królestwo Faraona, Saula, który jest wrogi Bogu. Dawid, jak Izrael, można powiedzieć, doświadcza, nie w sensie dosłownym, ale doświadcza śmierci, zanim obejmie tron. Tak mówię, nie dosłownie, ale poczytajcie jego psalmy. Poczytajcie opis jego serca i duszy, kiedy uciekał przed Saulem. Psalm 18. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. Można powiedzieć, to było doświadczenie śmierci. Psalm 22. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Psalm 55. Serce drży we mnie, opadł mnie lęk przed śmiercią. Psalm 88. Jam biedny i bliski śmierci do młodości mojej. Zawisła nade mną groza Twoja, jestem zrozpaczony. I Psalm 116. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Kiedy czytamy takie psalmy, to doświadczenia Dawida, jego trwogę, ten okres Dawida na pustyni powinien nam przypominać cierpienia Chrystusa. Tak jak Jezus, Dawid był prześladowany przez władców Izraela. Jak Jezus, Dawid zgromadził wokół siebie uczniów, którzy tworzyli zalążek nowego królestwa, nowego narodu. Jak Jezus, Dawid był człowiekiem boleści, doświadczonym smutkiem. Kiedy Dawid był w domu Saula, do pewnego momentu wszyscy go kochali. Kiedy opuścił dom Saula, wszyscy szukali okazji, żeby go zdradzić. Będziemy o tym czytali dalej. Jeżeli pozostaniesz Bogu wierny, jak Dawid, to rzeczy, które wyglądają w twoim życiu jak śmierć, poprowadzą cię ku zmartwychwstaniu. Dlatego, że ten etap pustyni, to tak jak mówię, to jest etap. To nie jest cel. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, mówi Dawid. Nie do ciemnej doliny, ale przez ciemną dolinę. I czasami tak jest w naszym życiu. Więc ilekroć przechodzisz przez ciemną dolinę, przez taką właśnie tą pustynię, to niech jedna wielka pociecha towarzyszy tobie. Jeżeli to jest pustynia, jeżeli to jest ciemna dolina, to na 100% to nie jest kres. To nie jest koniec. Bóg mówi, że to nie jest koniec. Bo droga przez ciemną dolinę i przez pustynię wiedzie na zielone pastwiska. Podsumowując to, co powiedzieliśmy dzisiaj, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy ludzi, którzy są wokół nas, którzy są wierni Bogu i którzy pomagają nam, a którym również my pomagamy, jak Dawid i Jonatan. Potrzebujesz, innymi słowy, nie tylko przyjaciół, ale potrzebujesz też ciała Chrystusa, potrzebujesz duchowej rodziny. ta relacja Dawida i Jonatana nam o tym przypomina. Ani Dawid, ani Jonatan nie byli samolubni. Każdy z nich szukał dobra tego drugiego i woli Pana. Obaj stanęli przed trudnymi wyborami. Jonatan, czy powinien zostać z ojcem? Dawid, czy udać się w nieznane? Opuścić żonę, ojczyznę, swój dom? Ale mieli więź, mieli swoją przyjaźń, która pomogła im przetrwać ten trudny okres. I to dotyczy również nas. Bóg może poprowadzić ciebie, twoją rodzinę, nasz Kościół do trudnych sytuacji, trudnych wyborów, ale jeżeli trzymamy się razem w miłosnym przymierzu, we wzajemnej lojalności, oddaniu, służbie, wówczas coś, co może wyglądać jak śmierć, będzie tylko drogą do zmartwychwstania. Coś, co może wyglądać jak ciemność, będzie w rzeczywistości tylko przejściem do światła. Jak ktoś powiedział, bo to jest prawda, że najciemniejsza noc jest niedługo przed świtem. I tutaj też pośród, zobaczcie, polityki, intrygi, zdrady znajdujemy chwalebny przykład lojalności wobec Boga. Bądź takim Jonatanem. Nawet jeżeli otoczenie jest wrogie, pamiętaj, że tymczasowa chwała, tymczasowa akceptacja przeminą, zgniją. Szukaj chwały, tak jak Dawid i Jonatan, szukaj chwały, która nie przemija. I mimo, że droga do niej wiedzie przez pustynię, przez czasami sprzeciw, jakąś presję, rozczarowania, pamiętaj o nieprzemijającej chwale. Dlatego, że Dawid w końcu wrócił jako król. Jezus w końcu wrócił po 3 dniach jako zwycięzca. I ty również otrzymasz dziedzictwo, tylko stój po stronie nowego Dawida, Chrystusa. Bądź wierny w Bożej sprawie, a otrzymasz chwałę, która nie przemija. Amen. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam wysłuchać dobrą nowinę o chwale, która nie przemija, o chwale ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, którą widzimy też w życiu Dawida, w jego doświadczeniu odrzucenia, hańby, doświadczenia pustyni, ale też chwalebnego powrotu. Dziękujemy Ci, że wypełniasz nasze serca też pociechą i pokojem i prosimy Cię, spraw, aby Twoje słowo wydało w nas owoc żywej wiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, owoc szczerej miłości do naszych bliźnich i też owoc mocnej i niezachwianej nadziei życia wiecznego. Amen.